Dzisiaj będziemy mówić o takich trzech rzeczach, które są bardzo ważne do rozsądzania proroctw, a także do tego, czy ktoś jest w ogóle prorokiem, tak? Czy to jest prorok Boży, czy nie. I właśnie chcemy tutaj zobaczyć na takie Boże kryteria objawione w Biblii, które jest najwyższym autorytetem, tak? I dla nas jest to dość ważna kwestia na pewno, bardzo ważna. Jak czytamy Biblię, to mnóstwo rzeczy, ogromna część Biblii to są proroctwa. To też świadczy o tym, że to jest Słowo Boże, to jest od Boga. Tylko Bóg zna przyszłość. Nikt inny nie zna przyszłości. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Chyba że Bóg mu objawi. Rozumiemy, tak? Nikt inny. Szatan ma ograniczone poznanie odnośnie przyszłości i wszelkie stworzenie ma ograniczone poznanie odnośnie przyszłości. Wszelkie demony, duchy zwodnicze i tak dalej nie znają przyszłości do końca. Mają czasami jakiś zarys, z różnych powodów mogą tam znać, ale nie znają, nie wiedzą dokładnie, jak rzeczy będą się toczyły. Tylko Bóg ma tę wiedzę. I to dlaczego? Dlatego, że to jest natura Boża. Możemy wywnioskować z Biblii, że Bóg jest unikalny. On nie jest podobny do człowieka, na przykład, w tym sensie. I dla nas jest to niepojęte, jak to może się jak to może być, że jakaś osoba wie, jak rzeczy się skończą, a jednocześnie jest sprawiedliwa w tym, tak, że ktoś tam czy uwierzy w niego, czy nie uwierzy. Czyli to właśnie jest u Boga. Tak. On wie, którzy ludzie... na przykład Biblia mówi, że on już przed założeniem świata widział tych, którzy uwierzą w Jezusa i będą uczniami Jezusa. Bóg widział Kościół Jezusa już przed założeniem świata. To jest bardzo ciekawe. To jest Jego wszechwiedza właśnie i my nie mamy jako ludzie takiej wszechwiedzy. Jest dla nas ona niepojęta, tak? Zgodzimy się z tym, że to jest nie do pomyślenia. Tego się nie da wytłumaczyć naukowo w żaden sposób. Różne rzeczy, które Bóg zapowiadał, próbowane były, nauka próbowała podważać, różni ludzie nienawidzący Boga próbowali podważać różne księgi biblijne, tłumacząc, że one były napisane po zajściu zdarzeń, które te księgi zapowiadają. Współcześnie rozwój nauki tak się posunął daleko, między innymi odkrycia z Qumran dużo pomogły tutaj i różnych innych właśnie historycznych źródeł, które udowodniły, że nie mylą, że ludzie się mylili. Prorok Izajasz, który bardzo dużo zapowiadał w przyszłość, na przykład 700 lat przed narodzeniem Jezusa zapowiadał, że ktoś taki się narodzi, oto panna pocznie i porodzi syna, tak? On powiedział tak, panna ma począć, czyli bez udziału mężczyzny zapowiadał cud i powiedział, że ten, który będzie, to będzie Immanuel, jego imię, czyli Bóg z nami, a więc miał Bóg być między ludźmi. On to zapowiadał 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Gdy mój kolega matematyk usłyszał to od Andrzeja Nędzusiaka, jak studiowaliśmy, to bardzo się z tym zdziwił. Rozumiecie? To jest prawie ludzi w zdumienie. Jak ktoś mógł zapowiadać 700 lat wcześniej i później to się wypełniło, to widać, że to pochodzi od wyższej istoty. To nie jest od stworzenia. Tego nie można było wydedukować. To po prostu Bóg już jakby widział, on jest ponad czasem i on widzi, jak rzeczy będą dalej, jak będą zachodzić. On to wie, u niego to jest pewne. Ja chcę zaznaczyć, że u Boga to nie ma tak, że jest zgaduj, zgadula. Pan Bóg mówi, no, na 60% może to się wypełni, a może nie. Wygląda to na, że to tak będzie, że ma jakąś taką mądrość, która przewiduje, co się stanie i z dużym prawdopodobieństwem, jak to mówią matematycy, wylicza i ogłasza to. No i później czasami mówi, no sorry, się pomyliłem. No, jakoś tak się ułożyło, że trudno, pomyłka. Ludzie szukają pomyłki u Boga i nie mogą jej znaleźć właśnie. Nie ma u Boga pomyłki. Trzeba to sobie zrozumieć tutaj. A mój kolega właśnie go tak to wzięło za serce, że jakąś modlitwę chyba do Boga odmówił. Powiedział coś tam: Boże, daj mi się poznać, czy coś takiego. I on narodził się na nowo. Intelektualista, który był ateistą wcześniej po prostu. Ta informacja, że 700 lat przed narodzeniem Jezusa dokładnie Mesjasz został opisany przez Izajasza, także Izajasz opisał jego mękę, tam jest dokładnie męka krzyżowa opisana, 53 rozdział Izajasza i cel tej ofiary także został opisany. I to wzięło go za serce, on teraz jest pastorem gdzieś tam w Ameryce, ten mój kolega ze studiów. I to jeden z owoców pracy naszego kolegi ze studiów Andrzeja Nędzusiaka, aktualnie też pastora sługi Bożego, i wiele innych rzeczy w Biblii jest frapujących. Na przykład jak czytamy Samuela, może spójrzmy pierwszą księgę Samuela, jest ona niesamowita tutaj odnośnie proroka tego właśnie. To warto czytać, i gdy my czytamy to słowo, to oddawać Bogu chwałę i mieć taką świadomość, jaki jest Bóg i kim są Jego prawdziwi słudzy, kim są prawdziwi prorocy, czym jest słowo prorocze w ogóle, żeby po prostu tym nasiąknąć. My powinniśmy mocno trzymać się Bożego Słowa, Biblii, która wyraźnie pokazuje, jaki jest Bóg, pokazuje na naturę Boga, i ona buduje naszą wiarę także przez to, że rzeczy są zapowiadane i później się wykonują. I gdy Samuel został powołany przez Boga, to jest pierwszy Księga Samuela, trzeci rozdział, tutaj czytamy 20 werset: i dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. Tak? I jeszcze gdzie to pisze, że... Tak, to jeszcze 19 werset, bardzo ważny dla mnie tutaj. I rósł Samuel, a Pan był z nim, i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. O, to jest właśnie sedno sprawy. Nie było tak, że Samuel mówił jakieś rzeczy, mówi, sorry, się pomyliłem, tutaj też pomyłka, przepraszam bardzo, ale poprawię się, tutaj połowę dobrze, a tam druga połowa to nie wiadomo, no też pomyłka jakaś czy coś takiego, nic takiego nie czytamy, żadnego z ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Wszystko, co Samuel zapowiadał, wypełniało się, tak? I tutaj bardzo ciekawe jest na przykład, jak on spotyka Saula, którego chcieli Izraelici chcieli króla, i jak Samuel miał spotkać Saula właśnie, to Bóg wszystko zaaranżował. Tu czytamy w Biblii, to jest też ciekawe, wszechwiedza Boga. Bóg jakoś tak sprawił, że Saul szukał oślice ojca gdzieś zginęły. On poszedł ze swoim jednym sługą i szukali tych oślic i przeszli w kawał Izraela, kawał ziemi, nie mogli znaleźć. I trafili do miejsca, tam sługa wiedział, że jest tu taki jasnowidz, Samuel. Wszystko, co mówi, to się spełnia. To też bardzo ciekawe. 9 rozdział pierwszej księgi Samuela. I mówi tak, 6 werset: a ten młodszyk, wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny, czyli była dobra opinia o tym człowieku, on prowadził porządne życie, wszystko co mówi sprawdza się. Bardzo ciekawa opinia o człowieku, to jest druga opinia już tutaj, tak nawet ludzie mówili o nim, tak tu czytamy. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. No i oni idą, akurat pytają tu takie kobiety, gdzie tu prorok, czy tu mieszka, jasnowidz, mówią: tak, już on tam zaraz idzie, może go spotkacie. I bardzo ciekawe to jest w ogóle prowadzenie Boże, bo tutaj czytamy taką rzecz, 14 werset: i wstąpili do miasta, a gdy weszli do bramy miasta, oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórze. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń: jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Benjamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Zwróćmy uwagę, o tym czasie Saul sobie siedział w domu, on nie biegał po miejscowości szukając, gdzie ten, co ma przyjść od Boga, gość, może ten, a może tamten, może kostkę rzucimy, albo coś takiego, nic z tych rzeczy. On wiedział, że o określonej porze był spokojny, widzimy, o co chodzi, a był pewny tego, wyszedł z domu, dopiero tej porze już tam kucharz przygotowywał wszystko, nawet tu dalej czytamy, że on powiedział nawet kucharzowi, masz takie udziec, ugotować dla tego gościa. Tak wierzył w to, co Bóg mu mówił, że nawet kazał kucharzowi, później czytamy dalej, że mówi, dawaj ten, co miałeś przygotować, o którym ci mówiłem, i on to położył przed Saulem i mówił, masz, to zostało dla ciebie specjalnie przygotowane. A teraz ten Saul, który był taki nieświadomy wszystkiego, co się dzieje, 17 werset jeszcze czytam. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu, zwróćmy uwagę na to, nie był Samuel jakimś takim człowiekiem nawiedzonym, tylko do niego mówił Bóg. Rzeczywiście był tym naczyniem, które otrzymywało od Boga. I chcę zaznaczyć, było takie miejsce jedno, gdzie on miał wybierać króla, później, bo Saul już był odrzucony w domu Jessego, no to on się pomylił, bo on popatrzył na jednego z synów i mówi, o, ten mi wygląda na króla, pewnie tego Pan wybrał. I co Bóg powiedział? Ale Bóg mu powiedział, to nie ten, tak? I on był posłuszny Bogu, wiedział, co robić po prostu. I mówi tak, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. I przystąpił Saul do Samuela w bramie i rzekł do niego, taki zagubiony, wiecie, szuka tych oślic, biedny, nie wie, nawet nie wiedział, że to Samuel. No, mówi, powiedz mi proszę, gdzie tu jest dom jasnowidza, tak? Samuel odpowiedział Saulowi, ja jestem jasnowidzem. O proszę. Pyta człowieka pierwszego z brzegu, co tam się nawinął, jakiegoś gościa, gdzie tu dom jasnowidzem, ja jestem. Trafił. Kto to zrobił, że on trafił? Bóg to zrobił. Bóg to zaaranżował, żaden człowiek, żadne manipulacje, żadne uczucia, żadne jakieś tam zabiegi ludzkie, tylko po prostu bardzo naturalne rzeczy tu się dzieją, ale Bóg jest tym, który wszystko tym kieruje. I mówi, idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię ci i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. O oślice zaś, przecież on szukał tych oślic. Nic nawet nie powiedział Samuelowi jeszcze, że szuka, tak? Bóg objawił Samuelowi, że ten szuka oślic. To jest bardzo ciekawe. Które ci zginęły 3 dni temu, nawet dokładnie podaje kiedy, tak? Nie troskaj się, gdyż znalazły się. Proszę bardzo. On nawet wiedział, że się znalazły. On nie widział tych oślic, ale Bóg mu powiedział i tak się stało. Tak było z tymi oślicami, tak? I później Samuel zapowiada Saulowi różne rzeczy bardzo ciekawe, tu w 10 rozdziale, jak czytamy, też piękne działanie Boże. Tutaj jest, on zapowiada znaki, proszę zobaczyć, 10 rozdział. I mówi tak, 3 werset. Nie, najpierw 2. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz 2 mężów u grobu Racheli na granicy Benjamina. Jeszcze nie było tego wydarzenia. Prorokuje, Samuel mówi, tak się stanie, tak? W Selce. Którzy ci powiedzą, popatrzcie jaka precyzja, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A przecież dzień wcześniej mówił, już się znalazły. On wiedział, Samuel dostał wiedzę od Boga, tak? Chwała Bogu, tak? A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi, co mam czynić w sprawie mego syna. A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, czy tam jedna rzecz była, teraz druga, spotkają się tam z tobą 3 mężowie. Popatrzcie, jaka precyzja. Nie 4, nie 5, nie 10, nie 1, nie 2, nie iluś tam. 3. I dokładnie tak się stało później. Podejrzający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt. Jaka precyzja. Troje nawet. Jeden tylko. Drugi nieść będzie trzy bochenki chleba. A trzeci nieść będzie łagiew wina. Nie trzy łagwie, nie dwie łagwie, jedną. On wszystko to wiedział. Skąd on to wiedział? Od Boga, który widzi rzeczy, zanim się staną. Widzicie to, czy nie? Ja widzę wyraźnie. Nikt nie mógł wiedzieć, że to się stanie. Tylko Bóg po prostu. I on to objawił Samuelowi i to jest prorokowanie właśnie. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Nie jeden chleb, nie trzy, dwa. Bardzo ciekawe. Przyjmij je z ich ręki. Nie koniec na tym. To było drugie zdarzenie, a teraz trzecie zapowiada. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyjska. Gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie bębni, piszczałcy i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. Tak? Niesamowite. Trzy zapowiedział. I mówi dalej. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Będzie przemieniony. I to wszystko się zdarzyło. Dalej czytamy, że wszystko to dokładnie, precyzyjnie się zdarzyło. Było trzech ludzi, nie czterech, nie pięciu, nie dziesięciu, czy coś tam, czy trzy chleby tam i tak dalej, koźlęta. Wszystko tak samo jak zapowiedziane. Wszystko identyko. Dokładnie w taki właśnie sposób. I to jest przykład starotestamentowego proroctwa i proroka. Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli o nim w 12 rozdziale tutaj tej księgi Samuela. Jego synowie nie chcieli chodzić jego drogami. To jest ciekawe. Ciekawa rzecz, która pokazuje, że wybór pójścia za Bogiem jest suwerenną rzeczą. Mieli ojca, który żył pobożnym życiem. Słyszał Boga, tak? A oni wybrali inne życie. Zobaczcie. Dzieci jego, jego synowie. Przykre. Przykre, ale to pokazuje, że jest to nie tylko zależne od wychowania rodziców. Także ci, co nauczają, że rodzice zawsze są odpowiedzialni, że jak nie wychowali na wierzących, to źle zrobili. Mylą się ci ludzie. To jest niebiblijne myślenie po prostu i żal słuchać takie. Ja słuchałem takich niektórych nauczających w ten sposób i bardzo ubolewam nad tym, że słabo znają Biblię po prostu. Biblia mówi nam o tym, że my mamy zrobić wszystko, co możliwe jako rodzice, być dobrym świadectwem, zachętą, mówić o Bogu, głosić Ewangelię i konfrontować z Ewangelią nasze dzieci. Nie mam na myśli tu przymusu i obłudy jakieś. Ja, gdy mówię o konfrontowaniu, pamiętam swego syna Dawida na przykład, jak on oglądając obrazki takie z takiej książki chrześcijańskiej dla dzieci, zawsze się zatrzymywał na krzyżu. Były tam trzy krzyże na wzgórzu i on tak się zastanowił i okazało się boi śmierci właśnie. I wtedy my się modliliśmy o to, żeby Jezus był jego Panem i mówiłem mu Ewangelię i nic to nie ma wspólnego. Ani ja nie chciałem go straszyć, ani nie chciałem zmuszać. Rozumiecie, o co chodzi? To jest sytuacja, że Bóg otwiera serce. Później trzeba, oczywiście, to jest też pielęgnować życie z Bogiem. To jest zależne od postawy indywidualnej człowieka, szczególnie jak staje się dorosły. Tak to wygląda. I teraz tutaj w tym 12 rozdziale zobaczmy, on mówi do ludzi, ten Samuel, trzeci werset. Oto jestem, zaświadczy mi tu przed Panem, przed Jego pomazańcem, komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo uciskałem, komu gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę, a zwrócę wam. Tak? I co oni powiedzieli? Nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich, świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. A oni rzekli, on jest świadkiem. Czyli to jest świadectwo całego ludu, że Samuel żył porządnym życiem. Popatrzcie tylko teraz, trzeba nad tym się zastanowić. Człowiek, który jak wypowiada słowo, to się nie myli, tak? Nie ma nic wspólnego z tym, żeby kogoś obrobić. Przecież taki człowiek mógłby kogoś tam, bazując na swojej opinii u innych, tak, powiedzieć, że ma mu parę min złota dać, że ma mu oddać działkę, że ma to tamto, czy tam, czy zaorać pole, albo coś innego, bo go Jahwe piorunem strzeli, mu krowę zabije, albo coś takiego. On mógłby robić takie rzeczy, on nie robił takich rzeczy i cały lud był świadkiem. Jakby ktoś się zastanawiał, czy nie ma pokuszenia w tych, to są pokuszenia. Pierwszy przykład biblijny, Bileam, który słyszał Boga, jest dziwne zjawisko, on nie pochodził z Izraela, jakiś dziwny typ. Słyszał Boga i on sobie wykombinował, że będzie rzucał za opłatą przekleństwa. I była o nim opinia, że kogo przeklnie, to przeklęty. Nie wiem, z jakimi demonami on tam się skumał, ale to jakoś tam działało i on zarabiał na tym. A gdy Bóg zmusił go, że on nie mógł przekląć Izraela, to on namówił tego króla, u którego był wynajęty, żeby kobiety poszły i namówiły na orgie swoje tam, żeby Izraelitów w ten sposób zniszczyć. I zarobił. I wyszedł na swoje, można powiedzieć, ale w końcu i tak, jak Izrael zemstę na tym narodzie wymierzał, to on zginął też od miecza wtedy. I nic go nie uratowało. To osioł do niego nawet, oślica przemówiła, to Bileam, tak? Bardzo, bardzo ciekawe sytuacje. Drugi przykład, jeżeli myślimy, że to nie kusi, to jest Elizeusz, gdy przychodzi do niego Naaman, trędowaty, tak? Bardzo ciekawa historia. Bóg powiedział Elizeuszowi, że nawet żeby nie wychodził do niego nawet, jeśli chodzi o uzdrowienie. Naaman sobie wyobrażał, że wyjdzie, położy na niego ręce, wezwie imienia swego Boga i uzdrowi go z trądu. Tak? Bardzo po zielonoświątkowemu sobie wyobrażał, można powiedzieć. Przez włożenie rąk. Super, no, coś można powiedzieć bardzo biblijnie. A prorok nawet nie raczył wyjść, tylko wysłał swego Gehaziego, takiego posługującego mu i mówi, powiedz mu tak, 7 razy w Jordanie się zanurz, będzie twoje ciało jak u dziecka wyglądać. I ten się wkurzył, facet się zdenerwował, jak tak może być, to nie, co to za takiego bajora się zanurzy, to jest rzeki Jordanu, Jordan był bardzo taki mulisty i w ogóle brudny, w takim jakimś szambie się wymaczać jeszcze 7 razy. Czemu 7, a nie 8 albo 3? Dlaczego akurat 7? Biblia mówi, tam go słudzy namówili, no panie, tam posłuchaj, może to coś w tym jest i tego. I on, a on w ogóle nabrał dużo złota, szat, nie wiadomo czego jeszcze, na wielbłądach to wiózł w darze. On sobie wyobrażał, że prorok może jeszcze wyjdzie i powie, no chłopie, te wielbłądy tu, z tamtym złotem to tu. Zobaczymy, co tu jest. Bo współcześnie mi James, brat James opowiadał, że w jednym zborze mają tak, że się płaci, jak się modlą o uzdrowienie, że grypa kosztuje powiedzmy $5, ale jak już coś bardziej poważnego, to $100 albo 1000, rak, to nie wiem, czy nie parę tysięcy trzeba dolarów zapłacić na ofiarę, żeby w ogóle się modlili. Natomiast tutaj Biblia mówi wyraźnie, darmo wzięliście, darmo dawajcie te sprawy. Branie jakichś pieniędzy za to jest po prostu masakrą. To jest, no oczywiście. I tutaj zwróćmy uwagę, ten Elizeusz żył skromnym życiem tam, on mógł teraz się wzbogacić, ten Naaman to był dowódca wojsk, króla Aramu, król go wyprawił, oni tam szli do innego narodu, nie chcieli z jakimś dziadostwem iść, oni tam wzięli najlepsze skarby, rozumiecie, chciał naród swój pokazać, chciał pokazać swoje bogactwo, a ten facet nic od niego nie chciał. I później on dopiero jak za 7 razem się zanurzy, wynurza się i jego skóra stała się taka jak u niemowlęcia, tak Biblia mówi, i wtedy on powiedział, innemu Bogu nie oddaję czci, tylko Jahwe, tylko Bogu Izraela, i mówi, przyjmij te dary, bo Elizeusz wtedy się pojawił tam, przyszedł do niego, a on mówi, nic od ciebie nie przyjmę, nic. To jest bardzo ciekawe, mi się bardzo podoba takie pokuszenie, takie skarby. I on mówi nic. A sługa, co Elizeusza powiedział? Zaraz sobie pomyślał. Nie złupił tego Aramejczyka. A ja polecę za nim. I pobiegł i mówi, słuchaj, odmiana przyszła. Przyszło 2 uczniów czy coś. Nie mają co tam nałożyć na siebie. No to daj tam trochę coś, co nieco. No i dał mu tam złota. Nieśli 2 słudzy złoto. Tam i tam jeszcze jakieś inne rzeczy. Jakieś szaty tam inne, że no. Ale po tym on został trędowaty, bo Elizeusz powiedział, czy to czas było kupować takie rzeczy, nabywać i w taki sposób się zachowywać? Niech trąd Naamana przylgnie do ciebie, do twojego potomstwa na wieki. Straszne. I on wyszedł zbielały od trądu jak śnieg, Biblia mówi. Straszna rzecz i się połasił człowiek. I właśnie to jest wielka odpowiedzialność takich różnych ludzi, którzy służą Bogu. Tutaj widzimy, że Samuel wytrwał, że Samuel był przy Bogu cały czas. Nie słyszymy nic, żeby Samuel namawiał do jakiegoś odstępstwa od zakonu mojżeszowego. Żydów obowiązywało prawo mojżeszowe. On nigdy nie namawiał do jakiegoś tam zwariowanego kultu. Byli królowie, którzy zrobili dwa cielce, powiedzieli jednego tu ustawimy ze złota, drugiego tam, to są twoi bogowie Izraela i ludzie chodzili tam do tych cielców i się modlili po prostu. Jest nie do wyobrażenia dla mnie, jak to czytam, że jak można było tak zrobić. Przecież znali historię, że był złoty cielec Aarona, tak? Jaki był gniew Boży, ile tysięcy ludzi przez to zginęło. Ale oni posłuchali swego króla. I było pełno także w tamtych czasach i do dzisiaj jest pełno fałszywych proroków, jest pełno aż się roi po prostu. I za czasów, gdy powstawał Kościół, też my czytamy na przykład w pierwszym liście Jana, że wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Otwórzmy tutaj pierwszy list Jana właśnie. Pierwszy list Jana. I tutaj przeczytamy z 4 rozdziału, pierwszy werset. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. W kontekście widzimy wyraźnie, że chodzi o ludzi, o badanie ludzi, których używają różne duchy. I właśnie będziemy to pytanie roztrząsać, jak my możemy, co Biblia, jakie Biblia daje wskazówki do tego, żeby badać tych ludzi właśnie. Ktoś powie, no jeżeli zapowie się wykona, to już jest na pewno prorok Boży i tak dalej. Różnie ludzie mówią. Są różne na przykład objawienia maryjne, tak? No i mówią tam Bóg przecież, no jak to takie zapowiada coś, wypełnia coś, tak? Przez pastuszków, przez kogoś tam powiedziała i się wypełniło. Co bardzo ciekawe, niektóre się wypełniło, inne się nie wypełniło. Tak naprawdę po latach różne tam hece z tym są. Natomiast jeszcze zwrócimy się do Biblii, żeby zobaczyć, jakie ona daje wskazówki. I czy rzeczywiście samo wypełnienie się kilku proroków, czy to świadczy, że ktoś jest prorokiem. I dalej Jan mówi, po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Tak? I jeszcze w drugim rozdziale Jana, zobaczmy tego pierwszego listu, 18 werset. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz, za czasów Jana, zaznaczam, wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Dalszy werset też jest ciekawy. Wyszli spośród nas. Bardzo ciekawe. My nie myślmy o tym, że fałszywi prorocy to gdzieś tam są w buddyzmie, że w islamie tylko, gdzieś tam jakieś takie religie, albo jakiś tam Japończyk, który Mesjasza udaje tam gdzieś i ludzie przychodzą i tam, albo jakiś na Syberii Ruski taki zwariował i tam też chodzi w szatach, upodobnia się do Pana Jezusa z obrazka i mówi, że kocha ludzi i oni nic nie rozumieją i on postara się im coś wyjaśnić. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Gdyby to tylko tak polegało na tym problem, to byśmy powiedzieli, to jest kabaret, nie ma o czym mówić, tak? Nas nie dotyczy, ale tu czytamy, że wyszli spośród nas, tak? Lecz nie byli z nas, się okazuje. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. I popatrzmy w wersecie tutaj 22, Jan jeszcze mówi, któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem. Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. I teraz widzimy wyraźnie, że wiara w Jezusa biblijnego, tak? To, co Biblia objawia, kim jest Jezus, musi być u prawdziwego proroka, musi być na 100%. Tam nie może być odchyłów żadnych. Tak, żadnych odchyłów. To, co Jan akcentuje w tym 4 rozdziale, to on mówi tutaj o tym, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jeżeli nie wyznaje tego, to jest duch antychrysta. Były takie sekty, które wszystko odnosiły duchowo i mówiły, że duch jest dobry, ciało jest złe. To, co duchowe jest dobre, to jest związane z filozofią też specjalną. Wszystko, co związane z materią, jest złe. To nie jest biblijne myślenie, trzeba zaznaczać. To jest masakra po prostu, jeśli chodzi o czytanie, co Biblia mówi, o tym, co mówi Boże Słowo. I w związku z tym Mesjasz nie mógł być materialny, tylko duchowy. I on nie mógł być człowiekiem, nie mógł cierpieć na krzyżu i tak dalej. Jeżeli nie człowiek nas odkupił na krzyżu, to byśmy po prostu nie mogli być zbawieni. Musiał człowiek być. To było zapowiedziane, że musiał człowiek, musiał realnie cierpieć. To było też zapowiedziane. Inaczej było, znaczyło, że Bóg kłamie po prostu. I to ma ogromne znaczenie. To nie jest jakaś tam drobiazg, że ktoś powie, wierzę, ty też w Jezusa wierzysz, ja też wierzę w Jezusa. To nie ma żadnego problemu. Ale na przykład muzułmanie, ich Jezus, taki w cudzysłowie, to nie umarł na krzyżu, tylko go Bóg zabrał. I Allah zabrał go przed śmiercią. Uchronił go przed śmiercią krzyżową. To jest tak, w takiego Jezusa wierzą muzułmanie. To nie jest Jezus Biblii, trzeba zaznaczyć. I to jest duch antychrysta po prostu, bo poddaje wątpliwość Syna. Centrum chrześcijaństwa to jest ofiara Jezusa na krzyżu za grzechy ludzi. To jest zaspokojenie Bożej sprawiedliwości na krzyżu i później zmartwychwstanie. To jest sedno chrześcijaństwa. Te różne moralności, pokora, inne rzeczy to są pochodne z tego. Jeżeli to się wytrze i nie wierzy w to, to się nie jest chrześcijaninem, się jest jakimś, nie wiem kim już tam nazwać, ale na pewno nie chrześcijaninem. Trzeba to rozumieć. To jest bardzo ważne. I każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, Syn jest tej samej natury, co Ojciec. Przez Syna Bóg stworzył świat. Tak? On jest dziedzicem wszech rzeczy, nie jest stworzeniem. Różne kulty właśnie one podają, że poniżają Jezusa. I teraz dalej, to co czytaliśmy tam tutaj o Duchu Świętym, właśnie, to Duch Święty będzie zawsze starał się wywyższyć Jezusa. My czytamy w Ewangelii Jana, jak Pan Jezus mówi, że co zrobi Duch Święty? On mnie uwielbi, tak czy nie? Czyli działanie Ducha Świętego polega na tym, żeby uwielbić Jezusa. A w związku z tym Duch Święty przekonuje o grzechu człowieka, daje pragnienie Bożej sprawiedliwości, daje pragnienie uświęcenia, daje pragnienie poznania Jezusa po prostu, daje pragnienie bycia z Jezusem i bycia Bożym dzieckiem i wkłada zrozumienie tego, co się stało na krzyżu do serca człowieka, zgadza się? I prowadzi go dalej w życiu. Daje narodzenie na nowo. Narodzenie jest z ducha, Biblia mówi. I ten duch Boży, prawdziwy duch, będzie w centrum jego działalności będzie to, żeby nie on był uwielbiony, nie Duch Święty uwielbiony, ale żeby był uwielbiony Jezus. To jest bardzo ważne. Tak właśnie na tym polega działanie Ducha Bożego, prawdziwego Ducha Bożego. I już mnóstwo rzeczy, które tu mamy w Biblii, w nauce apostolskiej, to co czytamy u Jana, to ostrzeżenie, to jest jedno z wielu. Ostrzegał tak Paweł, ostrzegał Piotr, ostrzegał Juda. Zgadza się? Ostrzegali i mówili, że będą fałszywi prorocy, którzy będą wykrzywiać drogi pańskie. To już było od zarania dziejów w chrześcijaństwie i także tacy różni fałszywi się pojawiali w Izraelu. Przecież weźmy tych 400 proroków, gdy Achab, niedawno tak o tym nauczałem tutaj i wspomniałem o tym, jak Achab miał ruszyć na wojnę i miał 400 proroków, wyrusz, zwyciężysz, a to ich otumanił taki duch zwodniczy po prostu i oni w tym jednym duchu wszyscy z takim wielkim przekonaniem mówili i był tylko jeden Micheasz, tak? Któremu Pan objawił, o co chodzi. Mówi, to było spotkanie u Pana Boga. Bóg zapytał, kto zwiedzie Achaba. Bardzo ciekawa historia. No i jeden mówi, ja zwiodę. Wyjdę, stanę się duchem kłamliwym w ustach jego proroków. Co jest myślicie, ciekawa historia w ogóle, jak to jest. I oni wyglądali na prorokujących. Jehoszafat jak na nich popatrzył, to coś mu nie pasowało. Nie wiem, co mu nie pasowało. On był Bożym człowiekiem i może nie wiem, może nie za ładnie wyglądali przy tym prorokowaniu, może za bardzo się trzęśli albo co, nie wiem, o co chodzi, ale w każdym razie wyczuł jakoś, że to nie ma jakiegoś proroka, mówi Jahwe tutaj gdzieś, no mówi, jest jeden, ale zawsze mówi coś przeciwko mnie, tak, wezwano go i on powiedział całą historię, o co chodzi, nawet go jeden w twarz uderzy, mówi, co, Bóg ode mnie odszedł, Duch Boży do ciebie poszedł jakimś sposobem, ale się okazało później, że taka prawda była, król zginął w tej bitwie. I Bóg wiedział, że on zginie. Zapowiedział mu i dokładnie to się stało. Dokładnie to się stało, tak? Także takich różnych fałszywych było w historii było mnóstwo. Było mnóstwo. Jeśli chodzi o historię chrześcijaństwa, można wymienić wielu takie przełomowe. Na przykład skąd jest Kościół Mormonów? Był taki gość, któremu się objawił rzekomo anioł Mormon, dał mu księgę specjalną. I tłumaczył, że Amerykanie to są Żydzi, którzy wyemigrowali z Izraela i to jest prawdziwy naród izraelski i oni są tym Izraelem i tak dalej. I jakieś różne inne głupoty, ziemia obiecana to Izrael i tak dalej. Byli tacy, co mówili, że Nowy Jeruzalem jest w Niemczech na przykład. Oni prorokowali, że to jest Nowy Jeruzalem, tam Chrystus postawi swoje świątynie i tak dalej. Jakieś takie rzeczy. Ellen White to jest prorokini Adwentystów Dnia Siódmego. Powstał cały kościół na bazie jej proroctw. Wpadała w jakieś kamoki, podobno traciła przytomność. Później dzieliła się jakimiś wizjami z tych swoich kamoków po prostu. Była tą właśnie, która miała fałszywe proroctwo. Do jakiegoś czasu Kościół Adwentystów nawet przy chrzcie żądano wiary, wyznania wiary, że Ellen White jest prorokiem Bożym. Jeżeli ktoś takiego nie złożył wyznania, nie był ochrzczony. Rozumiecie? Nie wystarczyła sama Biblia, trzeba było jeszcze wierzyć w te proroctwa. Te proroctwa rozstrzygnęły kwestie teologiczne. Zamiast z Biblii rozstrzygnąć, to proroctwo rozstrzygnęło kwestie teologiczne. Zdumiewające, bo my czytaliśmy w liście Judy, że wiara chrześcijańska została raz dana. I nie ma potrzeby jej tutaj teraz, nie wiadomo co z nią robić. Ją trzeba po prostu zrozumieć, o co chodzi. Duch Święty się przyznaje do tego słowa i trzeba po prostu w tym trwać. Zachowywać ją, a nie coś tam odkrywać rzekomo. Była Becker, taka kobiecina też, ona wymyśliła naukę scjentologów. To u nas nazywa się po polsku chrześcijańscy naukowcy. Chciałem powiedzieć tfu, bo ja jestem naukowcem i to nic nie ma wspólnego z naukowością. Oni w ogóle wszystko duchowo traktują. Napisano książkę, co mówi Biblia o uzdrowieniu. Mój przyjaciel kupił to w swojej głupocie chyba. I on przeczytał nawet, miałem takiego kolegę, co to przeczytał, nie znalazł ani jednego wersetu z Biblii o uzdrowieniu. Napisał list do redakcji, dlaczego taki tytuł nadano książce, jeżeli ona nie ma ani jednego wersetu z Biblii o uzdrowieniu i w ogóle z Biblii. Oni mówią, że na Pana poziomie duchowym się nie dziwimy, że Pan zadaje takie pytania. Jest Pan jeszcze daleko do tyłu. To są szaleni ludzie, którzy twierdzą, że jak będziesz sobie wyobrażał coś, to się to stanie. To są czary takie. I na przykład oni uczą, że choroba jest iluzją. Tak naprawdę choroba nie istnieje. I taki chory, co go boli ręka, on musi zrozumieć, że ona go nie boli. No po prostu nie ma żadnego problemu i będzie uzdrowiony. O dziwo, niektórzy nawet tam lepiej się czują, czy z czegoś nawet są uzdrawiani. To jest bardzo ciekawy fenomen. fenomen takich sytuacji. Wieczerza Pańska, nie potrzeba nosić chleba i wina, trzeba wspomnieć, wyobrazić może sobie jakiś chleb i wino, wystarczy, i to jest wszystko bardzo duchowe. I to jest następna taka rzecz. No, mnóstwo innych można wymieniać takich strasznych, fałszywych proroków. Ten Branham na przykład, on wywodził się z ruchu zielonoświątkowego, przekroczył pewne granice i ogłosił siebie Eliaszem, że on jest Eliaszem po prostu XX wieku. W jego nauczaniu była mowa o piramidach, że z piramidy jakiejś tam w Egipcie można dużo o Bogu się nauczyć, studiując jej budowlę, jakieś schodki zliczając i tam jeszcze coś mnożąc, dodając, dzieląc do kwadratu i pierwiastek wyciągając, to można dostać różne wersety. My z daleka musimy od tego być, słuchajcie, bo są niekiedy chrześcijanie się fascynują tym. Ktoś mi kiedyś mówił, że tak pięknie mojżeszowe księgi ktoś wziął w oryginale na komputer i tam jakiś kod wyszedł, Hitler się pojawił tam i inne tam rzeczy, druga wojna i tak dalej. A podobno z Komu bije dzwon Hemingwaya też wzięli, też Hitlera chyba wyczaili jakoś z tej książki Ernesta Hemingwaya. Więc to są wszystko głupoty. Nie na tym polega wiarygodność słowa. Wiarygodność słowa na czym polega? Dla mnie jako chrześcijanina. Ja wiem, że ja byłem grzesznikiem, że byłem zgubiony, jestem zepsuty i nie ma dla mnie nadziei bez Boga. Jedyna moja nadzieja w Chrystusie i On mnie zmienia i ja widzę działanie Jego w moim życiu po prostu. Zgadza się? Działanie Bożego Słowa, widzę przemiany, widzę, że odpowiada na moje modlitwy i poznaję Go w dziejach tak, że mogę zgłębiać tam, co Biblia mówi, co naukowo udowodniono i ja sobie normalnie widzę to wyraźnie. W taki właśnie sposób, a nie jakieś tam robić z Biblii jakieś dziwolągowate rzeczy, że tam losowanie wersetów albo inne tam jakieś szukanie jakichś kodów i nie wiadomo czego jeszcze. To nie działa w ten sposób. To nie jest tak. I trzeba to zapamiętać. I teraz jak wymieniamy takie rzeczy, które decydują o tym, czy to co Biblia mówi, czy jest to prorok prawdziwy, czy fałszywy, to pierwszy punkt, który chcę tutaj wymienić, to jest doktrynalna czystość, tak? I dokładność. Doktrynalna czystość i dokładność. To jest bardzo ważna rzecz. Co to znaczy doktrynalna? Doktryna to jest nauka. Nauka apostołów, nauka Biblii, po prostu to, co Biblia, Pismo Święte mówi o Bogu, szczególnie o Bogu, o dziele zbawienia, o osobie Jezusa Chrystusa, jak słyszeliśmy tutaj, nie może w niczym być żadnej odchyłki. I na przykład taki Benny Hinton powiedział, że Bóg nie jest w trzech osobach, ale jest w dziewięciu osobach. To było jego objawienie, jedno z objawień. Powiedział, że Jezus składa się z trzech osób, Duch Święty z trzech osób i Bóg Ojciec się składa z trzech osób, tak? Więc no, to jest już herezja. To jest herezja wbrew nauczaniu Biblii. I to nie jest nawet, no, ja jak usłyszałem, to się śmiałem, zazwyczaj to się śmiałem z takich na przykład z objawienia, że Adam latał po raju, po tym ogrodzie Eden, no, bo panował nad ptakami i panowanie nad ptakiem oznacza, że czasami bryknął, wziął w dziób ptaka, stuknął, jak się nie słuchał i fruwał sobie tam i tak dalej. To też jest następna bzdura, którą można nazwać jakąś tam niewinną, albo inne takie z ruchu wiary, na przykład Kenneth Copeland, on powiedział, że Pan Jezus na krzyżu stał się grzechem po prostu, że on umarł duchowo po prostu, był w piekle później i diabeł go tam męczył strasznie i narodził się na nowo Pan Jezus w piekle, tak po prostu. No, jest to herezja, która dyskredytuje całe nauczanie tego ruchu po prostu. Każdy, kto w to wierzy, jest po prostu heretykiem. To jest herezja straszliwa wręcz. I w którą zresztą Kenneth Hagin tak samo wierzył. On to samo nauczał. Ja widziałem to w internecie, dokładnie nauczanie na ten temat Kennetha Hagina, które dyskredytuje go także tutaj w tym momencie jako nauczyciela. To jest bardzo poważna sprawa. To jest, dotyczy Ewangelii, to dotyczy podstaw, kim jest Jezus Chrystus. I tą herezję miał właśnie ci scjentolodzy, ta właśnie Becker głosiła podobnie. I Kenyon taki, był taki zwiedziony człowiek, który głosił przed Hagenem na przykład takie rzeczy o Chrystusie. I co ciekawe, współcześnie wydawnictwa chrześcijańskie, na przykład takie jest absolutnie fantastyczne, czasopismo takie. Oni wydają, my to z Magdo sprawdziliśmy, Kenyon, dwie pozycje. Tak? Dwie pozycje Kenyona, tego, który głosił herezję, są wydane po polsku i udostępnione w księgarni chrześcijańskiej jako budująca literatura. I czasami się chwali, że poczytność nawet rośnie. Jako bestseller się wychwala różne rzeczy. Jest to wstyd, po prostu straszne, że w ogóle mało ludzi mówi prawdę, jak do tego powinniśmy podchodzić. Niektórzy mówią, a skąd ty wiesz, tam Duch Święty coś działa, może kazał mu tak Duch Święty, a może tak Pan mu objawił albo coś. Jak może objawił? No, trzeba zobaczyć w Biblii, zobaczmy odnośnie doktrynalnej czystości, 5 Mojżeszowa. Tu patrzę na Adama, bo wiem, że zacytował to pewnemu księdzu katolickiemu, który chyba wyjechał z jakimiś cudami maryjnymi, tak? I 13 rozdział, kojarzysz, tak? Zapamiętał Adam sobie ten rozdział, bo użył w akcji też go. Tu czytamy od 1 wersetu, popatrzcie. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Tak było w prawie mojżeszowym, tak? A jak jest w Nowym Testamencie? Raz dana wiara, raz dane nauczanie apostolskie, masz wszystko, pełne objawienie, masz się tego trzymać. I kto doda coś do tej księgi w objawieniu, na przykład będzie mu dodany plak. Jakub też w swoim liście tam mówi o tych rzeczach bardzo ostro. I wszyscy apostołowie przestrzegają, że będą fałszywi prorocy, którzy będą nauką ściągać w złą stronę. I teraz pytanie jest takie, bo ktoś powie, niekiedy my mówimy, że a tam trochę coś trochę trującego, trochę tam niedokładnie, tam się nie przyjmujmy. To nie wiem, jak ja cię zaproszę na obiad i ci dam trochę arszeniku. Ile trzeba do zupy, żeby powalić?
20 mg.
O, proszę. Ile to jest tak na oko? 20 mg. Co to może być?
Szczypta.
Jak ziarnko maku?
No nie.
Trochę więcej jak ziarno, może 2 czy 3 ziarka maku. I ja ci powiem, tu niewiele jest trucizny, tak... No zdrowie z Bogiem, no widzisz, dobre jedzenie, tam trochę przytrute, no. Są rzeczy, które powalają, powodują śmierć po prostu. I unikaj obcej mowy, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał, Paweł mówi, i od wiary odpadł. Już wtedy byli wierzący, trzymali się Chrystusa, poszli za jakąś głupotą i... Otumanieni są. Słuchajcie, teraz na przykład ja wspomniałem o Branhamie. Do dzisiaj są tacy ludzie, wyznawcy Branhama. Dalej wierzą. On jak umarł, to jeszcze liczyli 3 dni, chyba że wstanie z martwych, że powstanie, że inne tam rzeczy tam. Ten ruch się podzielił na wiele ugrupowań. W Ełku nawet tacy są. W Ełku też tam się podzielili na kilka grup. I oni, jeden brat powiedział, że nic poza Branhamem nie widzą. Nie ma, że Jezus, że Biblia. Branham, Eliasz, oświecenie jakieś, jak się pytasz, jak on się nawróci, to mówi, doznał oświecenia. No bardzo ciekawe takie, doznał oświecenia i nic więcej nie umie powiedzieć, tylko tyle, że doznał, zobaczył światło. Dobrze, że nie w tunelu może, tak już powiem, kpiąc z tego, bo chrześcijanin nie może mieć takiego świadectwa. Słuchajcie, my się wstydźmy tak gdzieś, żebyśmy mieli opowiadać takie świadectwo. I niedawno na YouTube słucham świadectwa jakiejś kobiety, co niby służy Bogu. Pytają ją o jej nawrócenie, a ona mówi, no włożyli na mnie ręce i poleciałam gdzieś tam z 5 czy 6 metrów w powietrzu, gdzieś na ścianie się rozpleszczyła i doznała radykalnego zbawienia. Ja jeszcze nie wiem, co to jest. No i w ogóle jakoś tam padła, leżała, się skręcała, wstała i jest aleluja. No. Ja bym się wstydził w ogóle mówić takie coś. To jest świadectwo, że kogoś rzuciło na ścianę, że o glebę padł i tak dalej. To jest dla niego najważniejsze. Zdumiewające. Według Biblii musi zrozumieć, że jest grzesznikiem, musi ubolewać na tym, widzieć, że jest zgubiony i chwycić się Chrystusa i uwierzyć w osobę Jezusa i w Jego dzieło na krzyżu. i że doznał pokoju, że innych i tam sobie upadł, mógł sobie tam upaść, nie upaść, płakać czy nie, ale to jest elementarz chrześcijański, tak? I teraz popatrzmy dalej w drugim wersecie tego 13 rozdziału. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud. Ciekawe, nawet cud. I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im, to co zrobisz? To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, który ma sny. Gdyż to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, tak mówiło prawo Mojżesza, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana. Popatrzcie. Jak Bóg, tu widzimy, traktuje, jak nienawidzi odciągania od Chrystusa na przykład, odciągania od Boga, ludzi i skierowywanie na manowce. Śmierć dla takiego. Współcześnie żyjemy w czasach, gdzie się mówi, jedni mówią, nie tykajcie pomazańców bożych, o, no, tak, nie wolno. Nie wolno powiedzieć krytyki, nie wolno powiedzieć, że jesteś w herezji. Właśnie, że wolno. Mamy powiedzieć, ostrzegać Kościół i nauczyciele w Kościele odpowiadają za to i ja powiem, że hańba nauczycielom, którzy się boją takiego po prostu prostackiego traktowania Biblii, mówienie nie tykajcie pomazańców, że ktoś powie pomazaniec. On Pana słyszy. Każdy słyszy. Jezus powiedział, że moje dzieci słyszą mój głos. Zgadza się? Znają mój głos. I nie pójdą za obcym i tak dalej. I nie będzie tutaj czarował ktoś i mówi, a ja cuda robię, ja inne tam robię, sobie rób. To jest próba dla nas. Popatrzcie, czy kochamy Boga, czy kochamy Boże Słowo, czy kochamy prostotę Bożego Słowa, czy chcemy iść i w coś tam zwariować, w jakieś głupoty. I teraz w drugim liście Piotra też, to jest mnóstwo rzeczy w Biblii, które potwierdzają to, że musi być doktrynalna czystość, jeśli chodzi o proroctwo i osobę prorokującą. Ten Samuel, o którym tu czytaliśmy dzisiaj sporo, to on wyraźnie trzymał się tego, żeby tylko Bóg Jahwe, tylko Bóg Izraela, zachowywanie Jego słowa, zachowywanie Jego przykazań, pokazywał to swoim życiem i tak ludzi nauczał. W drugim rozdziale drugiego listu Piotra, pierwszy werset, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Bóg przez Ducha Świętego objawił to Piotrowi, popatrzcie. Bóg, który widzi przyszłość. Ja zaznaczam to. Jest inny niż my, niż ludzie, tak? Którzy, zobaczcie, wprowadzać będą zgubne nauki. Zgubne nauki. I zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Czyli wyrok na nich jest też wydany, na takich ludzi. Tam mieli wykonać starsi w Izraelu, ukamienować po prostu takiego fałszywego, który namawia do innych bogów. Tutaj sam Pan Bóg się zajmuje takimi ludźmi. Jest na nich już wydany wyrok i rychła zguba. Tak. I teraz dalej, drugi punkt, który bardzo ważny jest, to jest, który widzieliśmy u Samuela także, to jest czystość moralna. Czystość moralna. Tu może weźmy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Współcześnie jest tak, że są ludzie, którzy mienili się prorokami i w proroctwach na przykład uwodzili kobiety. Sobie wyobrażacie to? Z ruchu zielonoświątkowego. Z tego ruchu, w którym my jesteśmy. I ich reaktywowano teraz. Niektórzy z nich byli nałogowymi pijakami, alkoholikami po prostu, sodomitami na przykład i tak dalej. I to są potwierdzone fakty o tych ludziach i z tym się nie rozprawiono. Oni dalej mogą sobie gdzieś tam prorokować. Oczywiście kulą w płot najczęściej. To, że na przykład zaleje ocean, tam jaki jest tam przy Ameryce, spokojny chyba, tak? Ten, no dwa, to nie pamiętam który, czy Pacyfik, czy coś, że Los Angeles tam zaleją takie wody i to miało być w roku 2000, tam którymś, który już minął dawno i nie było. było, ja nawet czytałem to tych ludzi i dlatego później powiedziałem: dziękuję za czasopismo, więcej nie chcę. Sam byłem świadkiem, jak zapowiadano, że jak będzie 2000 rok, wybije 00, to będzie pluskwa milenijna, fabryki staną, wszystko stanie, wszystko się rozsypie, cywilizacja może być zagrożona. I oni to prorokowali. Nie słyszałem w żadnym numerze żalu z powodu kulą w płot. Nawet odwołania nie było, nie mówiąc już, żeby trzeba było się zastanowić, czy dalej się zajmować prorokowaniem, dlatego że jak to jest fałszywe, to w ogóle korzenie są nie takie. U Samuela nie było żadnej zgadu i zgaduli. Jemu Bóg powiedział, on sobie, jak widzieliśmy, wyszedł z domu nawet o tej porze, którą Bóg mu powiedział. Nie stał, nie denerwował się, nie zgadywał. Ja słyszę współczesnych tak zwanych proroków, którzy, niektórzy z nich mówią, że w czasopiśmie Bóg do nich mówi. Przez czasopismo świeckie. 12 tam, 10 czy coś, jakieś liczby szukają i mają 10, ktoś powiedział w programie telewizyjnym, 10 w gazecie wyczytał, to po prostu ciarki po grzbiecie idą. Jeżeli my tak byśmy mieli tym się zajmować, to jest po prostu nie do pomyślenia. To jest, widać, że ktoś strasznie chce prorokować. Mnóstwo ludzi by chciało może, strasznie, ale pytanie jest, czy oni wiedzą, co oni robią. Ich się zachęca, że się nie przejmujcie, że się mylicie. Tu 7 rozdział Mateusza, teraz jeśli chodzi o czystość moralną, 15 werset, strzeżcie się fałszywych proroków, to Pan Jezus mówi, zaznaczam, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Skąd oni wyszli? Z chrześcijaństwa wyszli, tak Jan mówił, pamiętajcie o tym. Dalej, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi, po ich owocach poznacie ich, to jest styl życia. Jeździ sobie na bawoły, strzela gdzieś tam samolotem prywatnym, jakieś tam inne ma służby, nie wiadomo, jakieś posesje i mówi, dawajcie, będzie wam dane. Po prostu nauki wygłasza w tym stylu. Jest droga prawdy, apostoł Piotr mówi, będzie pohańbiona przez takich ludzi po prostu. Mówi, czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostów figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Chciwość na pieniądz na przykład, seksualne nadużycia w ogóle, manipulowanie ludźmi i inne, to są obrzydliwe, podstawowe grzechy, jakieś pychy, wyniosłości duchowej, to już szatana się ludzie naśladują, a nie Boga. Ja nie widzę tego u Samuela, nie widzę u Pana Jezusa, to jest skromność, pokora, czystość. To są podstawowe rzeczy. I nawet nie ma o czym mówić tutaj. To jest, jeżeli jakiś taki gość by miał, wdepnął w takie rzeczy i my tu jeszcze chcemy go słuchać, że on tam coś prorokuje, to po prostu jest wielka głupota chrześcijańska takiego człowieka, który by w to wchodził. Wiele innych miejsc mówi o tym, też o czystości moralnej. Myślę, że jest dla nas oczywiste, tak? Zgadzacie się z tym, czy nie? Czy może ktoś inaczej uważa? Bo jedna żona pewnego takiego człowieka, tak zwanego męża Bożego, to dopiero jak on narobił dzieci z różnymi kobietami ze zboru, on się nazywał mąż Boży. Ona myślała, że on jest mąż Boży i ona nie może podnieść ręki na męża Bożego, więc pokornie przyjmowała to, on ją zdradzał, chodził tam, wyganiał demony przez spanie z kobietą na przykład, słuchajcie, no rzekomo i tak dalej. Popełnia takie grzechy, cudzołóstwo, w końcu nie wytrzymała, podała, rozprawa była i była zdruzgotana psychicznie ta kobieta. I ją zapytał człowiek, jeden wierzący, dlaczego tak długo czekała? Ona mówi, bo ona myślała, że to mąż Boży. Jak ona znała Biblię? Czy ona nie znała kryterium. Mąż Boży to nie łachmyta jakiś jest, to nie jest podrywacz, to nie jest jak Bileam, tam jakiś biegający, kto mu zapłaci, kto da więcej i tak dalej, jakiś łupiący ludzi i inne rzeczy robiący, no. Ale ci ludzie straszą, oni mówią, weź tylko podnieś na mnie rękę, to zobaczysz, co ci się stanie. W Afryce na przykład tak straszą, tam ludzie są zahukani często, tam czarownicy straszą, że krowa zdechnie albo córka ci umrze albo coś. I przywykli chyba do takiego, że jak ktoś nas straszy, tak? Bo to szczególnie słyszałem o Afryce. U nas nie słyszałem jeszcze takich w Europie, żeby takie rzeczy były. Takie nadużycia. Ale są takie kraje, gdzie to po prostu masakra już z tym jest.
U nas są to wrażliwe.
bardziej i szybko mogą ludzie, tak, może sąsiadka powiedzieć, sąsiad powie i zaraz przyjdzie komisja jakaś zbada i żartów nie ma, żarty się skończyły, a tam inaczej to jest ukryte, nie mówią i tak dalej. No i trzecie, dokładność proroctw. Ja przypomnę Samuela, ja bym nazwał dokładność proroctw w 100%. Mnie przekonywano z ruchu proroczego, taki jest ruch proroczy, że teraz jest dobrze, jak jest 60%, podobno u najlepszych prorokujących jest około 60% dokładności. Ja wyrzekłem się tego, ja nie wierzę w to po prostu. Mi to się nie podoba. Albo ci mówi Bóg, albo nie mówi. Jak nie mówi, to, nie, to milcz po prostu. Zgadzacie się z tym? Tak, i to jest bardzo poważna sprawa. Poza tym wymaga oczywiście pokuty. Jeżeli ktoś tam się pomylił, to co to ma znaczyć? Się pomylił. Mieli homoseksualiści wyginąć, ogniem z nieba być spaleni według jednego gościa w 1995 roku, już dawno to minęło i nie ma. I żyją dalej sobie na przykład. No to jest strasznie przykre po prostu. I stuprocentowa dokładność. No tutaj to po pierwsze to, co czytaliśmy z Księgi Samuela. Żadnego ze słów swoich Samuela Bóg nie pozostawił bez spełnienia, tak? Inne miejsca Biblii mówią, że Bóg potwierdza słowo swojego sługi. O Bogu to chyba nikt nie ma wątpliwości, że się nie myli. Zgadza się? No, ja nie. Bóg jest doskonały, On się nie myli, On co zapowiada, to wypełnia. Pilnuje swego słowa, żeby się wypełniło. Bóg mówi, moje słowo jest jak młot kruszący skałę. I w ogóle tutaj nie ma nic wspólnego z jakimiś takimi różnego rodzaju pomyłkami. Trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli Izajasza, 44 rozdział jeszcze tutaj na koniec. To jeden werset właśnie, ten 26, który chcę tutaj zaznaczyć. Bardzo ważny jest ten werset. Który potwierdzam słowo swojego sługi, Bóg mówi, i spełniał radę swoich posłańców, który mówi o Jerozolimie, będzie zamieszkane, o miastach judzkich będziecie odbudowane, dźwignę je z gruzów. I to, co tutaj mamy, że potwierdzam słowo swojego sługi. Jak to jest sługa Boży, będzie potwierdzony. Znany przykład z Ukrainy, niedawno było. Pewien człowiek podający się za proroka Bożego powiedział, że trzeba wszystkie oszczędności, jakie ludzie mają, zainwestować do banku jakiegoś tam, zachodniego. Rozumiecie? Oni wszyscy to zrobili. Wszyscy. Prorok Boży powiedział. Zainwestowali, on obiecywał prosperity, wszystko i tak dalej. Bank upadł w szybkim czasie. Stracili wszystko. Domy, inne. Wielu ludzi stało się bezdomnymi po prostu. Ten człowiek dalej sobie naucza i prorokuje. Jakby nigdy nic. I to jest zdumiewająca sprawa. To jest skandal na skalę światową po prostu. I no, z tym nie ma żartów. To jest ludzkie życie. To są ludzkie tragedie po prostu. I nie możemy tak obojętnie przychodzić i milczeć i dać się zastraszyć, że my nie wolno, bo tam zaraz jakieś coś na nas spadnie, jakaś kara albo nie wiadomo co. Wiadomo, że diabeł nienawidzi takich rzeczy. On nienawidzi, żeby były rzeczy wyjaśniane, żeby były rzeczy rozkminiane, żeby były demaskowane. Diabłu to się nie podoba. I Bóg w wielu miejscach, jak czytamy w Biblii o służbie proroków, to mówi, że nie posyłałem proroków, a oni biegną. I mam takie miejsce, gdzie Bóg mówi, zobaczcie, to 23 rozdział Jeremiasza. Bardzo ważny fragment jest. Chciałbym to przeczytać tutaj. 18 werset, ale wcześniejsze też są bardzo ważne tutaj. Gdyż kto uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo? Kto przyjął Jego Słowo, by móc zwiastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. My żyjemy w dniach ostatecznych. I co zrozumiemy? Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa. Zobaczcie, co ma głosić? Boże Słowo, tak? I odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Zgadza się? My tego potrzebujemy. Na przykład ten nasz przyjaciel zboru, Ryszard Krzywy, ja mam dobrą opinię akurat o jego służbie, że może czasami aż nawet za bardzo stara się odwrócić od złej drogi, że potrafi ciosać siekierką po głowie po prostu. Tak, ale dobrze, tak ma być. Wolę tak, niż mąż Boży, jesteś prorokiem, apostołem, nie wiadomo co, ja upadnę za parę dni na przykład. Wpychę gdzieś, nie wiadomo co ze mną się stanie, tak? I Bóg mówi, czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, jak długo to trwać będzie, czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Bala zapomnieli o moim imieniu. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan? Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? To jest ciekawe pytanie. Jak ja czytam Biblię i widzę, co mówi Samuel, co mówią inni, co mówi Mojżesz, co powiedział Jozue i jak później Bóg to dopilnował. Ja widzę, że to się wszystko kupy trzyma. To buduje moją wiarę, to pokazuje na Boga, który jest ponad wszystkim. Pokazuje, że my jesteśmy tylko ludźmi. Nam nie równać się z Bogiem po prostu. Jego jest cała chwała, Jego moc i wszystko. I to jest Jego. I to skłania do uwielbienia Boga, to skłania do świętego życia, to skłania do poświęcenia dla Niego i jeszcze dalszego zaufania, jeszcze głębszego do Słowa Bożego, do Biblii i do Chrystusa biblijnego właśnie. I tak byśmy widzieli tą służbę. Tak, ja miałem na koniec, tak, bo mówiłem negatywne świadectwo, chcę jedno takie bardzo pozytywne. Oglądałem takie kazanie Dawida Wilkersona w Szkole Chrystusa właśnie, to takie robią spotkania dla pastorów w Ameryce. I on mówił o namaszczeniu, o utrzymaniu właśnie takiego świeżego namaszczenia od Boga i takiej gorliwości dla Boga, czystości w służbie. I opowiadał świadectwa ze swego życia i tam później były dwa, chyba co najmniej dwa proroctwa, ale to aż po prostu było coś wspaniałego. Takich potrzebujemy, takiej służby. Proroctwa, które mówiły do ludzi, to jest droga, którą ja ci wskazuję dzisiaj. Idź tą drogą. Nie zwlekaj. To były takie osobiste. Widać było, że Duch Święty chce jeszcze dotknąć szczególnych ludzi, którzy słuchali tego kazania i tam były wytyczne z Bożego Słowa i było potwierdzenie Bożej drogi. Nie zdjęcie ciężarów, nie mówię tynkowanie muru między Bogiem a człowiekiem, ale właśnie zachęta. To jest ta droga. Tędy idź, tak? I ja wierzę, że współcześnie proroctwo jest. Sam doświadczałem w swoim życiu słowa proroczego od Boga, które mnie uratowało i mogę stać na tym miejscu dzięki posłudze proroczej. Między innymi, a rozmawiając kiedyś, jak to była młodzież z misją, to taki chłopak, on już planował samobójstwo, on był liderem tej grupy i był wtedy w świecie jeszcze. I ja zapytałem, jak on się nawrócił i on mówi, że w życiu mu się nie układało już, był w depresji i chciał popełnić samobójstwo i zaprosili go chrześcijanie na jakieś ognisko. A on wiedział, że tam blisko jest przepaść, tam niedaleko, tam ileś metrów od tego miejsca, gdzie oni tam zaplanowali, to on pomyślał sobie, posiedzę trochę przy ognisku, później skoczę i będzie spokój. I on tam przyszedł i normalnie się zachowywał. Nie tam, że jakiś załamany, że coś. Często po ludziach nie można poznać, zgodzicie się? To nie jest tak. Tak ludzie myślą, że już jakiś przybity albo świruje, to o ten coś się powiesi. Nie, on normalnie rozmawia, idzie, później patrzysz, wisi na przykład. Ludzie tak robią. I on normalnie wyglądał i jedna dziewczyna dostała objawienie od Boga, podeszła do niego, nie znała go w ogóle i powiedziała, Bóg cię kocha i mówi, chcę ciebie zatrzymać, ty planujesz teraz niedługo wstać i rzucić się w przepaść i on mnie posłał, żeby ci uratować życie. I ten facet tam padł na kolana, uwierzył w Boga, bo tylko Bóg wiedział, nikomu nie mówił, tylko Bóg mógł wiedzieć taką rzecz. I on oddał życie Chrystusowi i później żył, tak? To jest bardzo ciekawe. Jest wiele bardzo mocnych rzeczy, które służba prorocza robi. Po prostu mamy wytyczne z Bożego Słowa, ale jak Bóg komuś odsłoni, co dalej się stanie, to daje nadzieję w życie człowieka. Daje zachętę do walki, do podniesienia rąk. My potrzebujemy tego. Potrzebujemy też, żeby czasami otrzeźwieć. Jak ktoś w czymś siedzi, jakimś bagnie, to słowo prorocze może go mocniej wstrząsnąć i skierować do Chrystusa. Tak? Ale patrzymy ciągle, nasz autorytet Biblia, nasz autorytet Jezus Chrystus, tak? I to słowo prorocze, współcześnie, ono mi osobiście pomaga wierniej służyć Chrystusowi. Po prostu nie jest w sprzeczności jakiejś, nie jest nie wiadomo w czym. Natomiast osobiście nie będę zważał na takie rzeczy, gdzie były pomyłki, gdzie było ciągle się mylą, gdzie nie wiadomo co na siłę chcą coś tam wyprorokować. Tak jak już mówiłem o tym czasopiśmie, to jest czasopismo The Morning Star, ono wychodzi w Polsce, Gwiazda Poranna, bardzo ciekawy tytuł i jest wysyłane z Ameryki. Jeden zbór w Polsce to rozsyła dla chętnych i drukują po polsku. Ja nie będę tego czytał, dlatego że tam było mnóstwo fałszywych rzeczy, a poza tym jest mętlik, wprowadzanie zamieszania z Biblią. Wiecie, jeżeli ktoś jest człowiekiem Biblii, ja uważam się za człowieka Biblii, ja czytam bardzo dużo Biblii codziennie i to Bóg włoży w moje serce, żeby tak robić, to nie jest jakaś moja zawziętość, to jest coś nadprzyrodzonego dla mnie, po prostu kocham Słowo Boże i ja się cieszę, jak słyszę, jak ktoś wykłada Boże Słowo. To jest dla mnie miód dla uszu, dla serca. Jak mówi, co znaczy Słowo Boże i tak dalej, jak ja poznaję prawdę i wiem, że tylko prawda buduje, żadne kłamstwo, żadne otumanienie człowieka, zrobienie z niego jakiegoś pijanego czy inne tam rzeczy, nigdy nic to nie pomogło. Pomaga Boże Słowo i Jezus powiedział, prawda was wyswobodzi, jeśli wytrwacie w moim Słowie, tak? Jest wiele wspaniałych obietnic na to i dlatego właśnie nie mogę słuchać niektórych ludzi, którzy przekręcają Boże Słowo, którzy mają fałszywą egzegezę. Wiecie, my nie możemy tak nauczać, na przykład, że ja powiem wam, ja nawet dzisiaj chciałem taki numer zrobić, że powiedzieć wam, że miałem sen albo coś takiego i nabrać tutaj was. Ciekawie bym zobaczył reakcję, eksperyment. O, Jagoda powiedziała, że miała sen. No my na żartem, ale jakbyś tak stanęła tu poważnie, miałam sen, wiesz. No ciekawe, co by było, nie? Po prostu. To są takie rzeczy, niektórzy mówią, jak to słowo doszło do nich, jak Pan do nich przemówi, jak inne. Ty mów te kazanie, tam nie obchodzi, jak do ciebie doszło. Słuchajcie, naprawdę, mnie nie interesuje to, czy, bo zaraz powiemy, że drzewo było jak brancha, mówi. Jak ty się nawróciłeś, go pytał. On mówi, w dzieciństwie przyszedłem do drzewa, drzewo się kiwało i wydawało mi się, że chyba anioł tam coś mówi z tego drzewa do mnie i tak dalej. Ja myślę, Boże, to ma być nawrócenie, drzewo się kiwało i coś tam było. I wiele innych takich, ludzie tak opowiadają, jakieś takie ubierają rzeczy, że tak doszło, że coś doszło, a później ja słucham, co on naucza. I się okazuje, herezję głosi. Wykłada Nowy Testament, traktuje go jak przypowieści, jakieś nie wiadomo co, po prostu gdzie jest nauka konkretna, apostolska, wyłożona, on ją wykłada lepiej niż niby apostoł Paweł. No sorry, nie można tak robić. Nie można tak. Musimy zrozumieć, co apostoł Paweł napisał. Mamy do tego mózg. Mamy Ducha Bożego, mamy to zrozumieć, mamy włożyć trud w to właśnie, a nie w jakieś branie, że mi się przyśniło i ten werset i coś tam zobaczyłem gdzieś i jeszcze jakieś inne głupoty. Się strzeżmy tego, bo to jest straszne, to jest okropieństwo, to jest namawianie do jakichś manowców, a w tym wszystkim... Jeszcze będziemy w niedzielę o tym, mam nadzieję, mówić. Jest zachęta. Ja wierzę, że Bóg chce nas zachęcić, że jest prawdziwe słowo prorocze, jest prawdziwa posługa Ducha Świętego właśnie, której bardzo potrzebujemy i chcemy, żeby ona była. Zgadza się? Co? Nie chcemy? Na pewno chcemy, żeby była, ale żeby była biblijna posługa prorocza, żeby było biblijne działanie, a nie jakieś nie wiadomo co po prostu, które może być ruiną dla człowieka, tak? Na tym dzisiaj zakończymy. Amen. Amen.